To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
O zmianach w polskim penklubie. Oto jest nowy prezes. Po 12 latach Adama Pomorskiego zastąpił... No właśnie, dzisiaj będzie naszym gościem.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, panie redaktorze, a także dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Gratulacje z powodu zostania szefem polskiego Open Clubu. Jakie to uczucie, zanim porozmawiamy o tym, czym Open Club jest i powinien być?
Nie chciałbym wpadać w jakieś wytarte frazesy, ale z pewnością uczucie zaszczytu. Jeśli się spojrzy na członków Open Clubu i na osoby, które zechciały głosować za moją skromną kandydaturą. Uczucie trochę zaskakujące i niezaskakujące jednocześnie. Zaskakujące w tym sensie, że widziałbym i w zarządzie Open Clubu obecnym, i wśród innych członków Open Clubu wiele osób, na które ja chętnie bym głosował i które widziałbym na tym miejscu, bez wątpienia. Niezaskakujące w tym sensie, że jesteśmy towarzystwem chyba, które świetnie się dogaduje i w którym rozmaite zmiany zachodzą płynnie, są, jeśli nie przewidywalne, to w każdym razie przygotowywane wcześniej i dzieją się w dobrej atmosferze. A zatem prezes Pomorski, który 3 kadencje spędził jako prezes Open Clubu, przygotowywał się do odejścia i to się odbyło w miarę płynnie, więc właściwie jakoś wielkiego zaskoczenia może i nie ma.
Zaprosiłem cię do naszego studia na rozmowę, dlatego też, że zorientowałem się, że dla wielu osób Open Club jest organizacją przynajmniej na poły mityczną. To znaczy, często słychać w mediach, że Open Club wydał oświadczenie albo Open Club zajął stanowisko, zdaniem polskiego Open Clubu, zdaniem Open Clubu amerykańskiego i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że bardzo wiele osób nie do końca ma w ogóle świadomość, czym Open Club jest i skąd się Open Club wziął. Ja tylko wprowadzę, a potem Marek dokończy, że polski Open Club stworzył Stefan Żeromski, więc żyjemy już na przestrzeni od Żeromskiego do Radziwona. Ale co dokładnie Open Club robi?
No tak, od Żeromskiego do Radziwona muszę z pokorą znosić te żarty, ale rozumiem je oczywiście.
Czujesz się siłaczem?
I żeby już może serio. Open Club jest dość dziwnym zwierzem. A więc z jednej strony jest organizacją krajową, skupiającą polskich, chciałem powiedzieć pisarzy, ale nie tylko, w ogóle ludzi pióra, ludzi słowa, ludzi zajmujących czasami głos w sprawach publicznych, niekoniecznie pisarzy, także dziennikarzy, rozmaite profesje tu się mogą spotykać. Z drugiej strony jest organizacją międzynarodową, a więc jak wspomniałeś, istnieje Open International, rodzaj takiej międzynarodowej czapki, która jednocześnie nie jest żadnym naszym kierownictwem nadrzędnym, a my nie jesteśmy ich oddziałami, jakąś rozrzuconą po świecie korporacją. No ale jednak odczuwamy więź z taką strukturą szerszą, międzynarodową. Nie jest z pewnością Open Club związkiem zawodowym, to znaczy rolą Open Clubu nie jest dbanie o interesy członków Open Clubu. Nie jesteśmy związkiem zawodowym.
No są stowarzyszenia pisarzy, Unia Literacka, tam można walczyć o swoje prawa.
Tak jest. Open Club powstał w 1921 roku i był próbą odpowiedzi na hekatombę I wojny światowej. A więc takiej organizacji inteligentów, intelektualistów, ludzi właśnie publicznie zabierających głos w różnych sprawach, który wyszedłby poza granice państwowe, który spróbowałby urządzić jakąś wyobrażoną koalicję duchową. Też może wpadam może w zbyt wysokie słowa, ale one może są na miejscu. Taką wyobrażoną koalicję duchową ponad przesądami etnicznymi, narodowymi. Celowo używam słowa przesądy. I właściwie o tym mówi wyraźnie karta PEN. Coś w rodzaju takiej penklubowej, krótkiej Ewangelii, prawda, złożonej z kilku czy kilkunastu akapitów, mówiącej o tym, że oto chcielibyśmy się pochylić nad wartościami, które wychodzą poza granice, wychodzą poza narody i chociaż literatura z natury jest narodowa, ponieważ istnieje w swoich językach, to jednak mówię o wartościach, czy chciałaby pielęgnować wartości, które wychodzą poza kwestie narodowe, etniczne, graniczne, polityczne. Polski Open Club powstał w 1925 roku, jak zostało powiedziane, został założony przez Stefana Żeromskiego. I trzeba powiedzieć, że za chwilę będziemy mieli stulecie Polskiego Open Clubu. A zatem z jednej strony rolą Pen Klubu jest zabieranie głosu w sprawach symbolicznych, w sprawach wartości, stąd właśnie czasami listy Pen Klubu, czy jakieś jego publiczne wypowiedzi, o których zechciałeś wspomnieć. Ale myślę też, że szczególnie dzisiaj rolą Pen Klubu będą też, czy są i będą, powinny być w jeszcze większej mierze działania nie tylko symboliczne.
To o tym za chwilę. Chciałem jeszcze cię zapytać o to, co twoim zdaniem w historii Pen Klubu Polskiego, blisko stuletniej, wydarzyło się takiego, że wszyscy powinni o tym wiedzieć, co było istotne. Ja tylko powiem, że między Żeromskim a Radziwonem te role prezesów Pen Klubu pełnili między innymi i Jan Parandowski, i Artur Międzyrzecki, i Władysław Bartoszewski, i ostatnie 12 lat, 3 kadencje Adam Pomorski. Pen Klub funkcjonował mimo tego, że Polska nie była krajem całkowicie niepodległym, to znaczy po II wojnie światowej istniał, funkcjonował, zabierał głos i był, myślę, dla osób, dla których nie tylko literatura, ale te podstawowe wartości są istotne, jakimś punktem odniesienia.
Mam nadzieję, że był. Tak, mam nadzieję, że istotnie tak było, tak jest i tak będzie. Zwróciłbym może uwagę na dwa ważne momenty w historii Polskiego Pen Klubu. Pierwszy to jest okres II wojny światowej i okupacji. Wtedy, kiedy Pen Klub pozostaje na wychodźstwie w Londynie i kontynuuje tam swoją działalność. I właściwie moglibyśmy wzruszyć ramionami i powiedzieć, że jest to jakiś gest symboliczny, no może bez większego znaczenia, szczególnie wobec tej hekatomby, która się odbywa w Europie i w Polsce wtedy w latach 40. Ale jednak istniało środowisko literackie, grono ludzi, które starało się zadbać o pewną ciągłość, bo ja wiem, prawną i organizacyjną. I to jest chyba pierwsza ważna chwila, gdzie ta ciągłość zostaje zachowana. I ta ciągłość zostaje uznana również przez PEN międzynarodowy. To znaczy rzeczywiście PEN International stwierdza, w Polsce dzieje się to, co się dzieje, prawda? W Polsce nie działają żadne instytucje, istnieje tylko państwo podziemne, ale PEN Klub istnieje nadal. Bez względu na sytuację polityczną, wojenną, militarną, istnieje środowisko pisarzy polskich, ludzi pióra, które nadal hołduje tym najważniejszym wartościom, nawet jeżeli one w tej chwili są w odwrocie. I podobna sytuacja pewnie miała miejsce przy zachowaniu proporcji wszelkich oczywiście, ale jednak dość podobna w czasie stanu wojennego, więc po grudniu 1981 roku.
Kiedy wielu członków było internowanych po prostu.
Tak, wielu członków Pen Klubu było internowanych i kiedy Pen Klub Polski staje w opozycji wobec ówczesnego państwa polskiego, prawda? I to też jest wyzwanie dla całego międzynarodowego środowiska, Pen Klubu Międzynarodowego. Wspominam o tych dwóch zdarzeniach, takich ważnych cezurach historycznych, dlatego że mimo oczywiście rozmaitej i innej skali, dzisiaj obserwujemy podobne zjawiska. Znaczy, przyjaciele nasi, i to ludzie, których ty też świetnie znasz osobiście, pisarze białoruscy z Pen Klubu Białoruskiego, działają na wychodźstwie. Część z nich jest w Polsce i tutaj działa. I mamy z nimi dobre kontakty, właśnie towarzyskie, prywatne, ale mam nadzieję, że one się będą też zacieśniać w takiej organizacyjnej sferze Pen Klubowej.
Pamiętam w czasie kilku spotkań, które odbyłem z Polem Osterem u niego w domu w Nowym Jorku, on mi dużo o Pen Klubie opowiadał, był szefem amerykańskiego Pen Klubu i mówił, że Pen Klub i pisarze, intelektualiści nie mogą milczeć. I faktycznie ten czas, kiedy Paul Auster był szefem amerykańskiego Pen Klubu, był tym momentem, kiedy ta organizacja w sposób bardzo zdecydowany zajmowała stanowisko w niezwykle istotnych kwestiach związanych z polityką wewnętrzną Stanów Zjednoczonych, ale też z tym wszystkim, co działo się na świecie. Myślę sobie, że rola Pen Klubu Polskiego i nowego prezesa w sytuacji, w której teraz się znajdujemy, może być niezwykle istotna. Oczywiście Pen Klub nie ma żadnej armii, nie ma swojego rządu, który może podejmować decyzje, ale może zajmować stanowisko i skupia tak wielu istotnych członków, tak wiele istotnych członkiń, jeżeli chodzi o rolę, pozycję, doświadczenie, uznanie, że można coś zrobić, a przynajmniej nie być obojętnym. Jak ty widzisz swoją rolę i rolę Polskiego Pen Klubu w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie, w Rosji? Tam też są przecież ludzie, od których nie można się odwracać, mimo że wiadomo, krajem rządzi zbrodniarz wojenny. W Białorusi, wszędzie tam, gdzie reżimy próbują położyć rękę na kulturze, na wolnym słowie, na tym wszystkim, co nam się kojarzy z wolnością intelektualną.
Pen Klub skupia ludzi, jak już sobie wielokrotnie tu powiedzieliśmy, pióra, a jednocześnie ludzi, którzy uważają, że ważne jest działanie publiczne i że w gruncie rzeczy każde nasze działanie ma znaczenie polityczne. A zatem chyba to jest grono ludzi, którzy powiadają że nie możemy się odwrócić od tego, co się dzieje tu i teraz. Znaczy, że wielka literatura klasyczna, bo ja wiem, stuletnia spuścizna Pen Klubu nie jest żadną zamkniętą historią, ale wszystko to dzieje się nadal tu i teraz. W Pen Klubie Międzynarodowym, także zresztą i w polskim Pen Klubie, istnieją rozmaite sekcje. Jest na przykład bardzo ważne biuro, które się nazywa Writers in Prison Committee i które zajmuje się przede wszystkim informowaniem i nagłaśnianiem. Uważamy, że powszechność informacji jest jedną z najlepszych form obrony. Powszechny dostęp do informacji. Nagłaśnianiem przypadków szykan wobec pisarzy, procesów sądowych powodowanych politycznie, aresztowań i uwięzień pisarzy, ludzi pióra, dziennikarzy. To z jednej strony. Z drugiej strony, jak już sobie wspomnieliśmy, rozmaite wystąpienia symboliczne. Wydaje mi się, że publiczne wystąpienia Pen Klubu, także Pen Klubu Polskiego, mają swoją wagę, prawda? Znaczy to się może troszkę zdewaluować, jeśli będziemy zabierać głos zbyt często i jednocześnie nie będziemy robić nic więcej, prawda? Za tym musi jeszcze iść coś ważnego, jakieś
no tak,
inne działania.
Jesteśmy w sytuacji, którą ktoś by nazwał krańcową, to znaczy wojny. Tak blisko tak. W tej części świata nie było od ośmiu dekad.
Tak, właśnie. A z drugiej strony pewnie przed Pen Klubem, podobnie zresztą jak przed innymi organizacjami pozarządowymi po prostu, które pewnie robią takie rzeczy lepiej, mają większe doświadczenie i znacznie dłuższe know-how. Istnieją proste zadania praktyczne, bo ja wiem, poszukiwanie funduszy, które mogłyby wspierać pisarzy, ludzi pióra, przede wszystkim z Ukrainy, z Białorusi. Poszukiwanie funduszy na rezydencję, wsparcie finansowe, możliwość szukania jakiegoś zajęcia tutaj. Znaczy wszystkie takie rzeczy, które powodują, że Pen Klub, który ma w swojej nazwie miłe i trochę usypiające słowo klub, prawda? Znaczy jesteśmy takim miłym klubowym towarzystwem, które jednocześnie dzisiaj w Polsce przesuwałyby pewnie punkt ciężkości ze słowa klub w stronę, bo ja wiem, no nawet organizacji zajmującej się obroną praw człowieka po prostu. Mhm.
To jakie widzisz dla siebie najważniejsze zadania? Bo mówiliśmy o tym, czym Pen Klub powinien być, ale znając cię trochę, wiem, że jesteś osobą bardzo energiczną i taką, która no, nie przysypia, tylko raczej pobudza do działania i jest też bardzo wiele osób na pewno zaangażowanych w tę działalność publiczną, chociaż poza głównym nurtem, czyli poza działalnością, którą prowadzi państwo. Co byś chciał, żeby w czasie twojej pierwszej kadencji Pen Klub zrobił? Albo co by się mogło wydarzyć pod patronatem, czy pod auspicjami Pen Klubu, żeby wynikało z tego coś więcej niż tylko dawanie słowa, dawanie świadectwa?
Chciałbym, żeby nasze działania nie ograniczały się właśnie do dawania słowa, ale żeby przynosiły praktyczny, konkretny efekt. To znaczy, żebyśmy mogli za rok, dwa, trzy, może za cztery lata powiedzieć, że realnie pomogliśmy konkretnym ludziom. Nie tylko zresztą członkom Pen Klubu białoruskiego czy ukraińskiego, prawda? Znaczy to nie jest w końcu wąska korporacja, zależna tylko od legitymacji członkowskiej. W ogóle ludziom pióra, ludziom, którzy się znajdują w potrzebie. Także w sposób finansowy, bytowy, mieszkaniowy nawet. Oczywiście wszystko to się łatwo mówi i na razie te myśli, które tu wypowiadam, są po pierwsze dość ogólnikowe, po drugie one mają niewysoką cenę. To znaczy to wszystko wymaga organizacji, to wymaga poszukiwania budżetów, pieniędzy i wydaje mi się, że tym jakoś się już za chwilę zaczniemy zajmować. Mam wrażenie, że Pen Klub ma ku temu dobre instrumenty, to znaczy ma właśnie tę stuletnią tradycję i od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, ma tak dobrą nazwę, ma tak dobry afisz, który w wielu miejscach, także w Polsce, ale również przez tę swoją międzynarodową sieć i za granicą, sama ta nazwa może otwierać wiele drzwi. To znaczy rzeczy, które wymagałyby dużego wysiłku w innej sytuacji, w innych organizacjach pozarządowych, które się rodzą i w tej chwili robią świetną robotę. Pen Klub ma już pewien handicap, już jakoś jest, prawda, może wykorzystywać ten swój dorobek i on otwiera chyba wiele drzwi. A zatem chciałbym, żeby to były konkretne, rzeczywiste działania finansowe, bytowe, pomoc grantowa, ale także coś, co może dzisiaj w sytuacji no, wojny, w sytuacji śmierci tysięcy ludzi, prawda, którzy tracą domy i tracą życia. Jednak pewnie też z czasem będzie coraz ważniejsze, to znaczy możliwie częste spotkania, wymiany i powiedziałbym próba w naszej świadomości, w naszej wyobraźni oczywiście przede wszystkim, czy tylko w naszej wyobraźni, ale to nie jest mało. Zacierania granic państwowych, narodowych, etnicznych i wszystkich tych przesądów, które się wiążą z językiem, z tradycją, z symboliką narodową, państwową i tak dalej, i tak dalej. Znaczy tak, żebyśmy do tego pewnie jest sporo instrumentów, wymiany, dyskusje, spotkania, festiwale literackie. One się oczywiście i tak dzieją i są bogate w Polsce bez penklubu, ale tutaj też bym widział naszą rolę. I powiem tylko, że chociaż to są wszystko rzeczy niecierpiące zwłoki, to znaczy to już trzeba by robić już, prawda? Czyli właśnie już dawno trzeba było to wszystko robić. Ale też nie chciałbym się narazić na zarzut jakiejś naiwnej niecierpliwości. To znaczy wydaje mi się, że jest wiele rzeczy, które Pen Club może robić w długim trwaniu. Uh-huh. I wyznaczać sobie perspektywę nie tygodni czy miesięcy, ale nawet długich lat.
Ja tylko powiem naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom, że można sprawdzić, czym zajmuje się Pen Club i zobaczyć, jaka jest historia tej organizacji. Adres jest bardzo prosty, chociaż pisany z angielska, penklub.com.pl. Tam wszystkie informacje. Powiedz jeszcze, Marku, na koniec proszę, właściwie, czy Pen Club jest organizacją osobną, czy jesteście do kogoś, cudzysłów, przyklejeni w Polsce? Jak to wygląda organizacyjnie? Gdzie was szukać?
Nasza siedziba znajduje się w Domu Literatury na Placu Zamkowym, a więc chyba w jednym z najlepszych możliwych adresów w Warszawie i w Polsce. No ale to jest oczywiście adres i kwestia biura, które jest tam od dawna i ma się świetnie, ale no, w jakimś sensie jest to sprawa drugorzędna. Jesteśmy organizacją całkowicie niezależną, zarejestrowaną w polskim KRS-ie, ale jednocześnie nie podlegającą żadnej innej strukturze w polskiej, państwowej lub niepaństwowej, publicznej i niepublicznej.
Nie może tam przysłać komisarza na przykład.
Minister Gliński nie może tam przysłać komisarza i co więcej, Pen Club, poza oczywiście wnioskami o doraźne projekty grantowe, nie uzyskuje od państwa żadnej stałej dotacji. W tym sensie również jesteśmy, wprawdzie może i dość skromnie żyjemy, ale całkowicie niezależnie.
penklub.com.pl, a nowy prezes Pen Klubu Polskiego, Marek Radziwon, był państwa i moim gościem. Gratuluję i trzymam kciuki. No i co? Niech ta kadencja będzie jednocześnie okresem długiego trwania, ale też inicjatyw, które sprawią, że Pen Klub będzie w stanie nieść realną pomoc, nie tylko swoim polskim członkom.
Tak bym chciał. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. To była 8.10 w środę. Michał Nogaś, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.